Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnej edycji Politycznej Dogrywki. Dziś audycja wokół dwóch pytań z partykułą pytajną czy na przedzie. Zatem czy możliwa jest merytoryczna dyskusja, debata przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i czy możliwy jest rzetelny, wieloaspektowy bilans naszej obecności w Unii Europejskiej po 15 latach. To też w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana, witam państwa.
Panie profesorze, zacznijmy od tego pierwszego pytania, jakkolwiek one są powiązane jakoś. I rzecz dotyczy Unii Europejskiej w takim sensie, że pewnie błąd popełniliśmy jeszcze przed 15 laty, bo tamta dyskusja też była zero-jedynkowa, prawda? Eurosceptycyzm albo euroentuzjazm. O realistach w ogóle się nie wspominało, nie istnieli.
To znaczy, to prawda, ówczesne elity polityczne były przekonane co do tego, że jest to droga bezalternatywna. To znaczy wejście do Unii Europejskiej, nie ma żadnej liczącej się alternatywy. No i z tego wynikały, tu mówił pan o bilansie, no to ma oczywiście swój wpływ również na bilans. No to my żeśmy chcieli, a tam no, stawiano warunki, żebyśmy weszli, więc była to relacja, mówiąc najprościej, klient i pan. No, nie można tego inaczej, jeżeli mówimy potocznie, ująć. Natomiast wracając do tego, czy ta dyskusja jest możliwa, no, myślę, że nasi słuchacze słuchają, widzą, że na razie nie jest możliwa.
To znaczy, dwa tory oddzielne zupełnie?
No, może nie dwa tory. Mamy do czynienia, znaczy w ogóle, bo to nie jest tylko kwestia dotycząca Unii. To jest również kwestia dotycząca w ogóle debaty politycznej w Polsce, bo przecież to jest niewątpliwie jej część. Ta debata polityczna w Polsce jest bardzo miałka i ona zamiast...
W ogóle jej nie ma, mówią niektórzy. No,
zamiast
zupełnie
argumentów mamy monologi, albo mamy no, przekrzykiwanie się, no, każdy, kto oglądnie dyskusję telewizyjną, no, jeżeli dotrwa do jej końca, bo czasem z trudem można dotrwać, bo nic sensu się nie idzie dowiedzieć, poza tym, co wyście robili, a czego myśmy nie robili i tak dalej. Znaczy poziom debaty politycznej...
Groźniejsze są, panie profesorze, przepraszam, co jedno słowo, również co my zrobimy.
No też, ale poziom debaty politycznej jest bardzo niski i ta debata zamiast argumentów odwołuje się na ogół do emocji, to emocji negatywnych, bo one są zawsze silniejsze niż pozytywne. I na tym tle giną te kwestie, wokół których powinniśmy, no bo z jednej strony jesteśmy członkami Unii, ale z drugiej strony Unia przechodzi, o, tutaj może można się spierać, co, ale na pewno turbulencje wewnętrzne i staje oczywiście pytanie, co dalej, co my możemy zaproponować i jak się ustosunkujemy do tego, co proponują inni. Ta debata w tej, no było przecież, nie było kampanii wyborczej dotyczącej, no najbardziej chyba dotyczącej w kwestii europejskich, bo Parlament Europejski jest jej symbolem, jest bardzo miałka albo koncentruje się tylko na kwestiach krajowych, mających często no, luźny albo w ogóle żaden związek z polityką europejską. I ten deficyt dyskusji, proszę zwrócić uwagę, bo z jednej strony mamy ciągle komentatorów, którzy narzekają, że no nie ma tej debaty. No, pan od tego zaczął, więc warto i tutaj to przywołać. A z drugiej strony jakby nie stawiają pewnych wymagań. No, także i dziennikarze politykom, którzy się o to spierają i poprzestają na tym, co jest. Publiczność pozostaje w sferze haseł i sloganów na temat Europy i myślę, że to jest źle, ale jak mówię, ja nie widzę żadnej w tej chwili woli i chęci, bo ja nie mam wątpliwości, że w ugrupowaniach politycznych, które w Polsce w tej chwili się w tej kampanii spierają czy rywalizują, są ludzie, którzy naprawdę mają dużą wiedzę i pojęcie o tym, czym Unia Europejska jest i czym być powinna, ale słyszymy innych, którzy mają bardzo niewiele do powiedzenia poza emocjami krzykami i mówieniem, dlaczego inni są B, a my jesteśmy lepsi od innych.
Ale to się najwyraźniej opłaca, bo przecież zezując nieco na wyniki sondaży, to wszystko gra, że tak się wyrażę. A już unikanie debaty, bo mnie by się marzyło, mam nadzieję, że w wielu z państwa również taka debata, czy też dyskusja liderów tych ugrupowań, przynajmniej czterech, które są w sondażach najwyżej, może nawet pięciu, chociaż czym więcej, tym gorzej pewnie dla merytoryczności. I nie ma takiego problemu, nikt nie stawia takiej tezy. Mało tego, to w ogóle nie szkodzi. Kiedyś mówiło się, że ktoś, kto nie staje do debaty, to tchórz. Dzisiaj takich w ogóle inwektyw nawet się nie używa.
No dzisiaj dominuje monolog, a poza tym jeszcze trzeba o jednej rzeczy pamiętać. No, jest to, trzeba to z przykrością stwierdzić, że ta debata przedwyborcza, przed tymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, jest także miałka, ponieważ nie ma żadnych ciekawych propozycji. No ja nie słyszę żadnych ciekawych propozycji programowych, poza powtarzaniem sloganów, które po pierwsze są już osłuchane czy opatrzone, ale jak pan mówi, rzeczywiście skuteczne, bo mamy też sprzężenie zwrotne. Może, przepraszam, publiczność nie chce takiej debaty.
Bo jest ona, problemy są skomplikowane niezwykle. Można je przedstawiać na setki różnych sposobów i wszystkie mogą być mniej więcej prawdziwe. To nie jest tak, że czarno-biało, prawda?
Jasne, co tylko to są rzeczywiście, przynajmniej część z tych kwestii, to są kwestie, które nie nadają się do dyskusji wiecowej. To znaczy są rzeczywiście skomplikowane, a żyjemy w świecie polityki, w którym przesłanie musi być jasne, proste, czyli jak pan powiedział, zero-jedynkowe. Wiele z tych spraw nie da się po prostu tak przedstawić, ponieważ racje są, jak pan mówi słusznie, podzielone, mogą być różne zdania i każde z nich mieści się w pewnym spektrum poglądów, które mogą na przyszłość spowodować pewne ruchy w obrębie Unii Europejskiej. Dużo lepiej mówić frazesami, bo one są dużo bardziej chwytliwe, a jak mówię, także wracamy do publiczności. Być może publiczność tego też nie oczekuje, albo jeszcze inaczej. Poziom oczekiwań wobec polityków czy wobec klasy politycznej w Polsce już jest tak niski, że gdyby doszło do takiej debaty, to część publiczności przeżyłaby szok.
No trudno się dziwić Koalicji Europejskiej, bo ona jest tak przedziwna. Ona właściwie jest jedynym spoiwem, to jest odsunąć PiS od władzy i polexit, który ostatnio wypadł z ręki, chyba dzięki wypowiedziom pana Junckera, że takiego, nic takiego nie ma i nie będzie. No to trudno im się dziwić, bo to jest tak wieloideowa, że tak powiem, koalicja. A myślę, że takie hasła Zjednoczonej Prawicy, że powrót do korzeni chrześcijańskich Unii Europejskiej, że zmiany w sensie suwerenności i solidarności, bo tu mamy ogromne kłopoty z solidarnością w Unii Europejskiej, prawda?
To prawda, ale to też są frazesy. To nie jest żadna poważna propozycja. Bo rzeczywiście, może inaczej, Koalicja Europejska ma o tyle w sensie wizerunkowym zadanie ułatwione, że nikt jej nie posądza w cudzysłowie o jakoś antyeuropejskość, rozumianą jako antyunię. Natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, no przynajmniej niektóre działania, które podejmowano przez te ponad 3 lata, mogły co do tego budzić wątpliwości. Ale to też jest operowanie, co to znaczy powrót do korzeni, co to znaczy suwerenność. No,
solidarność.
Czy solidarność. No, to jasne jest, jeżeli mówimy o stanie Unii, bo myślę, że chce pan zgrabnie do tego przejść.
No właśnie.
No to jasne jest, że Unia, poziom solidarności w Unii jest różny wobec różnych spraw, mówiąc
taki młotek od razu się
mówiąc
w ręku
najdelikatniej. I Polska,
2,
Polska tego też wielokrotnie doświadczyła, ale też w stosunku do tak zwanej starej Unii też postępowała niesolidarnie, więc to jest jakby inna. Jeżeli mówimy o solidarności, to musimy sprecyzować, wokół czego tą solidarność Unia powinna albo buduje, albo powinna budować. Nie ma, ja nie mam wątpliwości, że w Unii są gorsi i lepsi. Problem.
I to z pewnością trzeba zmienić, panie profesorze, bo już czas nam ucieka. Nie zdążymy zbyt wiele powiedzieć, a to ważna rzecz, o tym bilansie. Czy jest możliwy rzetelny, wieloaspektowy bilans naszej obecności po 15 latach? Bo nie chodzi oczywiście o tą arytmetykę prostą zupełnie. Dostaliśmy 164 miliardy euro, wpłaciliśmy 53 miliardy, czyli 460 miliardów złotych mamy na plusie. To nie oddaje kompletnie rzeczywistości, prawda?
Znaczy, no, punktem wyjścia są oczywiście cyfry, natomiast proszę zwrócić uwagę, bo no, myślę, że też państwo mają tego niedosyt. Mamy to 15-lecie, no wypadałoby, żeby ci, którzy dysponują choćby takimi, ale to nie tylko takimi danymi, ale też ich wieloaspektowym rozkładem na różne problemy, żeby taki dokument przygotowali. Byłby przynajmniej materiał do dyskusji. A to wracamy do tej dyskusji na temat Europy. To musi dawać do myślenia.
Każdy mówi swoje, tak?
To musi dawać do myślenia w Polsce, że nie ma na przykład dokumentu strategicznego, który obrazuje, co od Unii żeśmy zyskali, co żeśmy stracili, a co od niej chcemy w przyszłości. Mamy 15-lecie, nie ma takich dokumentów, nie ma pewnej wizji, prognozy. No przecież to musi dawać do myślenia i niestety daje do myślenia negatywnie, bo wtedy mielibyśmy pewne konkrety, wokół których możemy budować taką czy inną dyskusję. A ten bilans z całą pewnością nie jest jednoznaczny. Problem polega wszakże na tym, że do tego, żeby to o tym dokładnie dyskutować, musimy dysponować szczegółowymi choćby danymi. To jest zawsze punkt wyjścia, można je różnie oceniać, ale tych szczegółowych danych też poza takimi jak bardzo ogólnymi nie mamy.
No, pojawia się taki mechanizm, jeśli już jesteśmy przy funduszach, prawda? Taki mechanizm postkolonialny wręcz, bo przecież te fundusze, które dostajemy w 80% czy nawet więcej, wracają do Niemiec, Francji z powrotem do starej Unii.
Oczywiście, no bo przecież nie ma wątpliwości, że wejście Polski, tych 10 wtedy, no z Polską to 10 państw w tak zwanym wielkim rozszerzeniu Unii Europejskiej, to nie była tylko decyzja, którą byśmy traktowali w sensie strategicznym czy geopolitycznym, ale to była również decyzja uzasadniona ekonomicznie. To znaczy państwa tak zwanej starej Unii musiały na tym zyskać. No to jest też także biznes. Polska, no przecież każdy z nas choćby wyjdzie na ulicę, zauważy, że jednak w Polsce przez te 15 lat trochę się zmieniło i to zmieniło się niewątpliwie na lepsze, ale z tej zależności, o której pan mówił, wynikają także negatywne konsekwencje. No bardzo proste pytanie. Co w Polsce jest polskie jako marka? Na ogół jest to częścią jakichś struktur kapitałowych, które są kapitałem z zewnątrz, głównie zachodnim, no choćby o mediach. No to już kiedy wielokrotnie mówiliśmy. No, ale to,
no to tragedia.
Ale jest też, są też inne tego typu przykłady. No Polska nie ma, przecież ma trzyma niedostatek, deficyt kapitału. To jest też konsekwencja wielu różnego toru rozwoju i tak dalej. Więc tu mamy do czynienia i rzeczywiście ten rozwój zależny jest w tych wielu aspektach widoczny. I też trzeba mieć świadomość, że dogonienie, za przeproszeniem, najbogatszych państw Unii przy takim, jeszcze raz zaznaczam, przy danych dzisiejszych, zajmie nam wiele, 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 wiele dekad. I zbliżamy się, ale znowu mamy pułapkę średniego rozwoju. Tu jest w ogóle temat, cała masa dyskusji, czy w ogóle ten etap najbogatszych państw Zachodu będziemy w stanie osiągnąć.
No i pojawiają się też takie historie społeczne, jak na przykład masowa emigracja młodych, głównie dobrze wykształconych ludzi. To się nazywa fachowo drenaż mózgu.
Dokładniej to przeżywały też inne państwa wchodzące do Unii, jak Portugalia, Hiszpania. To znaczy, no, nie jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjnych warunków pracy i płacy, zwłaszcza dla ludzi młodych. I ten ubytek, za przeproszeniem, krwi jest dotkliwy i będziemy go odczuwać przez wiele lat, bo w mojej ocenie większość z tych ludzi do Polski już nie wróci.
Również demograficzny, bo Polki rodzą mnóstwo dzieci, Ale w Londynie.
No to jest jakby jeszcze inna kwestia, ale to jest w ogóle problem całej Europy, nie tylko Polski, problem demograficzny. Natomiast rzeczywiście drenaż mózgów jest tą olbrzymią stratą i ten drenaż mózgów cały czas trwa. No, eksodus lekarzy choćby na zachód i na razie nie ma sposobu, mimo różnych manewrów, żeby go powstrzymać, no bo otwartość granic, przepływ ludzi, kapitału jest też konsekwencją wejścia do Unii Europejskiej.
I będą zmiany w Parlamencie Europejskim, bo Parlament Europejski też się zmienia, w sensie również własnych kompetencji i prerogatyw. Pamięta pan profesor, jak to się zaczynało?
Jasne, nie ma wątpliwości, że te prerogatywy z kadencji na kadencję rosną. No bo jest to jedyna instytucja spośród instytucji unijnych, która ma bezpośredni mandat demokratyczny. Natomiast układ sił zapewne się zmieni, to znaczy według sondaży, no bo tylko wybory 26 maja. Chociaż wcześniej, bo one tam trwają przez kilka dni w różnych państwach Unii, ale jeśli wierzyć sondażom...
Łącznie z Brytyjczykami,
no to jest jeszcze kolejna niespodzianka, ale jeśli wierzyć sondażom, no to jednak najwięcej stracą dwie największe frakcje, czyli Europejska Partia Ludowa i socjaliści. Nie wiemy ile, w jakiej skali. No zyskają ci, którzy są generalnie, jak pan tutaj powiedział, sceptyczniej nastawieni do Unii.
Sceptycyzm nie jest przecież niczym złym. To też jest takie obsadzanie w roli żadnego ludza sceptyków.
To też jest przez kilkanaście lat dominowali ci, których można nazwać euroentuzjastami, dlatego te głosy... No, mamy też, to jest zjawisko szersze, Polska ma kompleks Zachodu, z tego wynika też wiele działań politycznych, często nierozważnych skądinąd, ale ten kompleks Zachodu powoduje, że no, często idziemy jak za panią matką, nawet tam, czy w taki sposób, który już na Zachodzie porzucono, bo przekonano się, że to przynosi niestety skutki negatywne, ale my tą drogę często powtarzamy, bo to imitacyjny model rozwoju.
Panie profesorze, przypomnijmy jeszcze, bo to tak przedwyborczo jakoś. Europejska Partia Ludowa to w Polsce?
To w Polsce w tej chwili przynajmniej Platforma Obywatelska i PSL.
A socjaliści?
A socjaliści to SLD.
Czyli ten blok tej koalicji europejskiej się rozsypie, krótko mówiąc.
Najprawdopodobniej do różnych frakcji europejskich. Trudno mi powiedzieć, jak umowa jest zawarta, ale wszystko na to wskazuje, że jeśli osoby z różnych środowisk politycznych tam się znajdą, to także znajdą się w różnych frakcjach w Parlamencie Europejskim.
Dziękuję bardzo za udział w audycji. Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dzisiaj dla państwa komentował. A to była polityczna
bardzo
dogrywka.
Dziękuję, paniam się.
Dziękuję bardzo. I to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieszchała, zrealizował Andrzej Pijanowski. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.